Witam Państwa. Lech Pilarski. Polski świat naukowy poddawany jest teraz intensywnym reformom. Uczelnie wyższe mają być bliżej praktyki i mają być lepsze pod względem naukowym oraz dydaktycznym. Wdrożono już m.in. zasadę, że 13 studentów ma przypadać na naukowca. Wpłynie to niewątpliwie na rekrutację. Zmniejsza się nabór, ale daje też możliwość wyłuskania najlepszych kandydatów na naukowców. Podczas Narodowego Kongresu Nauki, który w tym tygodniu odbył się w Krakowie, minister nauki i szkolnictwa wyższego przedstawił projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Będzie ona teraz zdebatowana, czy to dobry projekt, który zmieni nasze uczelnie, czy też trzeba go radykalnie przepracować, aby polepszyć jakość nauczania i efektywność badań prowadzonych w naszych uczelniach. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu prorektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Izabela Święcicka, rektor Uniwersytetu Medycznego, profesor Adam Krętowski i prorektor Politechniki Białostockiej, profesor Andrzej Sikorski. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To na czym główny pomysł reformy Gowina się zasadza?
W zasadzie, jeśli mogę zabrać głos pierwsza, w zasadzie chodzi o złączenie w całość czterech ustaw, czyli w rezultacie powstania tej ustawy prawo ma być łatwiejsze do zrozumienia i łatwiejsze do, bardziej przejrzyste. Czyli ustawa łączy w sobie prawo o szkolnictwie wyższym, prawo o studentach, prawo o finansach i prawo o pożyczkach dla studentów.
Czyli taki kodeks uczelni wyższych.
Tak, więc będzie prawdopodobnie, podkreślam to słowo, prawdopodobnie łatwiej w tym przepisach funkcjonować.
Ale jak to wpłynie na uczelnię, panie rektorze?
Bo to jest mechanizm. Natomiast jaki jest cel? Cel jest taki,
Polityczna deklaracja, tak, można by powiedzieć.
Żeby uczelnie po prostu były lepsze, żeby wspierać jakość kształcenia, ale też przede wszystkim jakość naukową uczelni. I tutaj rzeczywiście jest szereg takich innowacyjnych pomysłów, które w przyszłości, miejmy nadzieję, dadzą szansę na realizację tego celu. Także trzeba podkreślić, że ten projekt jest już dyskutowany 1,5 roku. To nie jest tak, że to jest nowy projekt wyjęty z szuflady, tylko środowisko. I tutaj olbrzymie trzeba zasługi pana premiera Gowina, że zintegrował środowisko, że zachęcił środowisko do dyskusji.
Ale co, żeby walczyć z pomysłami na reformę, czy żeby je próbować wdrożyć?
To jest takie jak w środowisku akademickim, ile osób, tyle opinii. Tak? Znalezienie wspólnego mianownika, znalezienie jakiegoś kompromisu w tym wszystkim, bo cel jest jeden, tak? Poprawa jakości nauki po to, żeby nasze uczelnie były konkurencyjne na poziomie światowym, ale pomysłów zawsze jest dużo, więc tutaj znalezienie tego wspólnego sposobu i zintegrowanie, nawiązanie współpracy właśnie ze środowiskiem, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo korzystne.
Ale ja odnoszę takie wrażenie, że my ciągle przesypujemy piasek.
Piasek,
który polega, to przesypywanie polega na tym, że my ciągle mówimy, że trzeba usprawniać i tak dalej, ale wszyscy eksperci mówią, że jeśli nie zwiększy się nakładów na badania, nie zwiększy się finansowania uczelni, to jest tylko, no właśnie, owo przesypywanie piasku.
To prawda, ale za ustawą idzie deklaracja premiera, że będą większe nakłady na uczelnie. Jeżeli my porównamy nakłady na szkolnictwo wyższe w Polsce, to jest zaledwie 0,3, ewentualnie nawet do 0,5 PKB, do nakładów w Korei Południowej ponad 7% PKB.
Albo do nakładów na obronę narodową 2,5% PKB.
A tego nie wiedziałam, że rzeczywiście te nakłady są bardzo niskie, ale wydaje mi się, że najważniejszą, tak jak ja to odbieram, najważniejszą cechą tej ustawy, taką właściwością jest to, że ona przechodzi nas od ilości do jakości. To, co pan profesor, pan rektor Krętowski podkreśla, nie liczy się ilość, tylko liczy się jakość. Stąd też pomysł likwidacji minimów kadrowych, tak, do prowadzonych kierunków. To jest bardzo istotne, żeby odejść od ilości. Nieważna jest ilość pracy publikowanych, ważna jest ich jakość. Nieważna jest ilość profesorów, która wykłada, tylko ważne jest, co oni sobą reprezentują.
Nieważna jest liczba studentów, tylko muszą być najlepsi. A jaka jest pana opinia?
W mojej opinii ta propozycja ustawy powstała na skutek tego, że środowisko akademickie zgłaszało przez szereg lat określone problemy, które wiążą się z kierowaniem i prowadzeniem uczelni generalnie. I teraz wydaje się, że ustawodawcy te problemy dobrze zidentyfikowali. Oczywiście z pomocą również środowisk akademickich.
Czy sądzi pan,
tylko, że nie wiadomo, czy tak zaproponowane rozwiązania będą adekwatne i pozwolą rozwiązać te problemy. Jednym z tych problemów, o którym teraz przed chwileczką żeśmy rozmawiali, to były sprawy finansowe. Jest to jeden z podstawowych problemów, dlatego że wydaje się, że w tej chwili już w uczelniach no, mamy początek, może mieliśmy nawet kilka lat temu, początek takiej negatywnej selekcji na naukowców, na doktorantów również. Po prostu te finanse, które przeznaczali, które otrzymywali pracownicy, były zbyt małe. Również doktoranci, nie ma chętnych na doktorantów, ponieważ oni również mają...
Co akurat ma się zmienić?
Finanse. To się ma zmienić. To ma
tak,
się zmienić.
Tylko czy to się zmieni, bo te cyfry, które podawane są, 110%, 170% od połowy,
to
nie jest dużo.
Ja się sądzę, że to się zmieni. Dużym problemem właśnie kształcenia doktorów jest to, że doktorzy nie mają za co się utrzymać. Jeżeli doktorant otrzyma stypendium, ma gwarantowane stypendium 110% po dwuletniej ewaluacji 110% przez dwa lata.
Minimalnej
płacy.
Minimalna płaca to jest 2000, do tego 10% to jest 200, 2200.
I to jest stypendium.
I mamy, jeżeli to, ja rozumiem. I mamy zatrudnić człowieka, który ma wymyślać wybitne rzeczy.
Właśnie mamy
wątpię, żeby się znalazło coś
właśnie
takiego.
O to chodzi, że no mamy nie zatrudniać.
Że nie, student nie może być, nie może się zatrudnić już nawet w uczelni, w której pracuje. No, podobno wynika to z faktu, że żeby go nie obciążać dodatkowymi elementami.
No, to jest oczywiście rzecz kontrowersyjna, natomiast na pewno lepiej jest, żeby student dostał 2200, niż żeby dostał 1300 albo nic, jak było dotychczas. Więc studia doktoranckie będą w szkołach doktorskich i będą bardziej elitarne. Tak? Nie każdy będzie mógł się, tych doktoratów będzie mniej. I to jest kierunek, znaczy to jest działanie w dobrym kierunku. Być może w przyszłości, jak będzie więcej pieniędzy. Premier powiedział, że to jest około 800 milionów złotych rocznie. To jest bardzo duży koszt.
To jest bardzo duży koszt. Ale sprawa doktoratów drużyniowych i tutaj też jest ta druga ścieżka otwarta, no, dość
to są
dyskusyjna.
Już szczegóły,
tak.
Ale skupmy się właśnie na tym zawężeniu dostępu do nauki, zawężeniu dostępów do studiów. No, bo także są tam propozycje w tych założeniach do ustawy, że uczelnie mogą wprowadzić egzaminy wstępne i tak dalej, i tak dalej. Czy na obecnym, zglobalizowanym rynku, kiedy jest duża konkurencja uczelni europejskich, uczelni światowych, gdzie nie ma egzaminów i przyjmuje się ludzi, jeśli chcą, czy jest sens wykonywać ten krok do tyłu?
Wydaje się, że to jest takie medialne nieporozumienie. Te egzaminy nie są wcale obligatoryjne. Po prostu uczelnie mogą wprowadzić. Czasami jest taka sytuacja, że...
Czy to nie będzie premiowało uczelni najlepszych, które wybiorą sobie
ale
dzięki egzaminom?
Ale taki jest cel tej reformy. Czy chcemy, czy nie chcemy, ta reforma ma wyodrębnić uczelnie najlepsze. Daje pewien czas innym uczelniom do tego, żeby się podciągnęły. Bo dopiero za 4 lata będą dodatkowe pieniądze na tak zwane uczelnie badawcze. I to jest ten okres, kiedy możemy rzeczywiście zatrudnić lepszych profesorów z zagranicy, kiedy możemy znaleźć lepszych doktorantów. Tak, to jest właśnie cel tej reformy. Nie będzie
ale
równo.
Czy uczelnie takie jak w Białymstoku, w Olsztynie, Lublinie, no, Bydgoszczy i tak dalej, nie polegną.
Więc tutaj wracamy do tego pytania o finansowanie. Nie poległyby, gdyby rzeczywiście znacząco zwiększyło się finansowanie. Jeżeli będzie to dalej 0,4%, to tak, duże uczelnie zyskają kosztem małych i być może nasze uczelnie polegną. Natomiast liczymy na to, że za tą reformą pójdzie znaczące zwiększenie finansowania. I to nie chodzi o ten miliard, bo miliard to jest fajnie, ale to jest... To jest niewielka kwota. My powinniśmy zwiększyć dwukrotnie albo trzykrotnie finansowanie. I wtedy rzeczywiście stajemy się konkurencyjni w stosunku do Europy. W tej chwili to co się dzieje na naszych uczelniach, nasi wybitni naukowcy robią to naprawdę cudem, że my mamy takie wyniki przy takim małym finansowaniu.
Szczególnie dotyczy to uniwersytetów eksperymentalnych i kierunków eksperymentalnych, tak jak u państwa medycyna, czy u nas wszystkie
biologia,
nauki.
Biologia, czy chemia, tak, bardzo dobry poziom.
I zresztą u państwa na Politechnice również, prawda?
Tak. Walczymy też o zwiększenie tak zwanej kosztochłonności studiów, tak? Ponieważ Po prostu to jest niedoszacowane. My musimy szukać w tej chwili dodatkowych źródeł przychodu.
No skończyło się gadanie, trzeba zacząć eksperymentowania, a eksperymentowanie kosztuje.
No. Musimy oszczędzać, no więc oszczędzanie, na przykład zwiększając grupy studenckie, to też jest zmniejszenie jakości.
Ale powracam jeszcze raz do tego pytania o zawężanie kręgu odbiorców wykształcenia wyższego. Czy w zglobalizowanym świecie, gdzie można wszędzie studiować, gdzie szuka się ludzi, którzy niekoniecznie muszą być mieć wykształcenie specjalistyczne, bo doświadczenie zdobywa się ewentualnie w pracy, czy to zawężanie nie spowoduje obniżenia pewnego poziomu społecznego, jeśli chodzi o stopień skolaryzacji, edukacji i tak dalej?
A czy pan zauważył w tej chwili zwiększenie tego poziomu, jeśli mamy około 3 razy więcej studentów w porównaniu do tego, co było kilka lat temu? Czy widać to na co dzień? Chyba nie. Okazuje się, że ludzie z wyższym wykształceniem
poszliśmy za bardzo w jakość, a za mało w jakość.
Poszliśmy w ilość, a nie w jakość.
Tak.
To właśnie ta zasada tej ustawy. Pójść w jakość w każdym etapie. Nauka, badania, kształcenie, doktoranci. Jakość, a nie ilość. I to jest dobre podejście w mojej ocenie.
Jeżeli można dodać, rzeczywiście tutaj ta ustawa widzi 2 rodzaje uczelni. Uczelnie te akademickie i uczelnie zawodowe. I jeżeli mówimy o tej masowości, to te uczelnie zawodowe nie mogą zniknąć. Właśnie te uczelnie regionalne muszą dalej być wspierane i one mogą przyjąć więcej studentów, one mogą nauczyć zawodu, dając jednocześnie wyższe wykształcenie. Natomiast w tych uczelniach akademickich tak, ideą tej ustawy jest zwiększa elitarność, żeby szukać lepszych kandydatów, żeby ich było mniej, żeby było to na wyższym poziomie.
I w rezultacie żeby pozyskać na rynku pracy lepiej przygotowanych specjalistów.
Jakie dalsze zmiany będzie, czy proponuje już założenie do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym? O tym za chwilę w naszym programie. Dzisiaj mamy dzień profesorski w Radioskopie. W studiu prorektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor Izabela Święcicka, rektor Uniwersytetu Medycznego profesor Adam Krętowski i prorektor Politechniki Białostockiej profesor Andrzej Sikorski. Jak reforma może wpłynąć na uczelnie białostockie? Czy one zostaną zdegradowane do uczelni zawodowych, czy będą nadal jednostkami badawczymi?
Więc oczywiście odpowiedź zależy od nas, tak? Oczywiście wszyscy tu patrzymy na siebie, nie damy się.
Nie.
I będziemy walczyć o to, żeby ten status akademicki zachować.
Ale czy proponowane przez premiera Gowina mechanizmy nie spowodują, że zostanie wybranych 30 największych uczelni albo 20, a cała reszta pójdzie na to w tło?
Mechanizm polega na tym, że w dużym stopniu będziemy sami współdecydowali o sobie. Tak? Jest dużo większa autonomia dana rektorowi, ale też uczelni. I to jest pytanie, jak my wykorzystamy te kolejne 4 lata, bo tak naprawdę dodatkowe finansowanie i te decyzje o tym, czy będzie bardziej akademicka, czy zawodowa, będą dopiero za 4-5 lat. Więc to jest czas, kiedy możemy zrobić wszystko, żeby nie zostać w tyle. Oczywiście.
To może oznaczać na przykład zjednoczenie białostockich uczelni, federacje albo jeden wspólny uniwersytet w Białymstoku, uniwersytet.
Jesteśmy przekonani, że mamy wiele wspólnych badań prowadzić. Też nie wykluczamy, sądzę, że nie wykluczamy możliwości takiej ściślejszej współpracy, czy chociażby w formie uczelni federacyjnej, czy chociażby w formie zespołu uczelni. Ta ustawa, nowa ustawa, propozycji, w tej propozycji są zapisane, takie możliwości daje. Ale jeśli pan pyta tutaj, czy to jest szansa dla białostockich uczelni, czy nie. Na pewno są pewne zagrożenia. Widzimy, dostrzegamy te zagrożenia, obawiamy się, jak będzie z finansowaniem. To już tutaj jest podnoszone dość często, ale też ja upatruję pewną szansę, bo cała społeczność akademicka musi zrozumieć, że mamy 3 lata, tak jak wspomniał pan profesor Krętowski, pan rektor Krętowski, mamy 3 lata na dostosowanie się. Wszyscy musimy zrozumieć, że w przyszłości bardzo dużo zależy od ewaluacji poszczególnych jednostek w dyscyplinach. Jeśli zatem przygotujemy...
Czyli oceny.
Ocena. Jeżeli zatem
kategoria
będziemy...
Kategoria A czy B czy C.
Dokładnie.
Będzie jeszcze kategoria B+. I proszę zwrócić uwagę. I A+, tak. Proszę zwrócić uwagę, że nie warto w ogóle mieć w swojej uczelni jednostki z kategorią B lub C. Liczą się tylko kategorie A+, A i B+. Za tymi kategoriami idą większe pieniądze. Już to dostrzegliśmy w tym roku. za tymi kategoriami idą możliwości kształcenia, nawet niezależnie od zgody ministra, to znaczy jeśli to będzie kategoria AJO+. Za tym idą szkoły doktorskie. Wszystko idzie za ewaluacją, więc musimy się wziąć do pracy.
Z jednej strony jest presja, czy będzie presja nowej ustawy, żeby poprawiać efektywność funkcjonowania uczelni, ale z drugiej strony jest tak zwany rynek. Bo to najczęściej studenci decydują o tym, czy uczelnia jest dobra, czy nie. W związku z tym, że, i to jest pytanie do państwa rektorów, co zrobić, żeby białostoccy maturzyści nie wyjeżdżali na studia poza nasze miasto według różnych ocen eksperckich od 80 do 90%?
Myślę, że przede wszystkim my na Politechnice robimy to w ten sposób, staramy się robić w ten sposób, że próbujemy zainteresować studentów takimi dokonaniami, które mają nasze koła naukowe, bolidy,
roboty,
łaziki marsjańskie
i inne. No i staramy się przez to właśnie przyciągnąć najlepszych maturzystów. To się nawet udaje. Wydział Mechaniczny, który ma pod tym względem chyba najlepsze osiągnięcia na Politechnice, ma kategorię A, więc i będzie prawdopodobnie miał w najbliższej ocenie również kategorię A, więc to jest dla nas też gwarancja pozostania w tej, no, w tej grupie akademickich uczelni.
A inne uczelnie?
Na pewno to jest kwestia budowania marki. Oczywiście jakość jest najważniejsza.
Czy ta ustawa, propozycja pozwala zbudować markę?
Ta ustawa pozwala...
Czy będzie pozwalała?
Wymusza.
To znaczy wymusza. Tak, dokładnie. Wymusza do podjęcia naprawdę intensywnych działań, bo ci, którzy nie podejmą tych działań, to zostaną w ogonie i być może doprowadzi to do utraty akademickości, bo to nie tylko jest kwestia właśnie tych rzeczy, których pani profesor powiedziała, ale chociażby także doktoraty i habilitacji. Jeżeli nie będziemy mieli kategorii A czy A+, to nie będziemy mogli doktoryzować i habilitować. W związku z tym nie mamy wyboru. Natomiast oczywiście budowa marki to troszkę więcej niż jakość naukowa. To także nasze działania, do których dotychczas może nie zawsze zwracaliśmy na to uwagę. To jest także promocja. Promocja w mediach, to także promocja w mediach społecznościowych.
Bo sporo zainwestowano, tutaj muszą państwo przyznać, w bazę. Jeśli chodzi o uczelnie białostockie, można się pochwalić tą bazą. Ale pytanie, jak tę materię realną wypełnić tą materią taką nienamacalną.
Zdecydowanie, jeśli chodzi o bazę i studencką, i badawczą, i naukową, infrastrukturę badawczą, my w ogóle nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. Jesteśmy naprawdę bardzo dobrze wyposażeni. Pracujemy w dobrych instytutach. Uniwersytet
w dobrych warunkach.
Tak, właśnie przyniósł się do nowego kampusu. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o markę, to tak podkreśla pan rektor Krętowski, to też ważne jest, żeby pokazywać te perełki, tych naukowców, którzy robią naprawdę tutaj wspaniałe rzeczy.
Czyli to, co przy wjeździe do województwa będziemy stawiali takie wielkie billboardy ze zdjęciami najlepszych?
Nie, powinniśmy po prostu solidnie pracować i pokazywać naszą pracę.
Musimy zwrócić uwagę jeszcze na taki element, że ten trzeci etap to jest po studiach. Najpierw trzeba przyciągnąć, potem nauczyć, a potem znaleźć zatrudnienie, dać pracę. I tutaj pod tym względem... No to już nawet nie przed nami, ale przed środowiskiem gospodarczym.
Samorządami, władzami różnego typu.
Jest ściągnięcie tutaj rozwój przemysłu takiego, który wchłonie tych specjalistów, których wykształcimy. W tej chwili kształcimy i jesteśmy w stanie zrobić to na dobrym poziomie.
Jeszcze jeden aspekt związany z propozycjami premiera Gowina to jest autonomiczność uczelni, wybór rektora. Tam jest taki specyficzny mechanizm proponowany, że będzie specjalna rada przy tej uczelni. No i tutaj zauważyłem w środowisku naukowym, że trochę się obrusza, bowiem w tych radach uczelnianych może być za dużo polityków.
Znaczy, jeżeli mogę zacząć, to oczywiście... Były takie obawy na początku. Nie wiemy, jaka będzie ostateczna wersja tej ustawy. Natomiast w tej chwili, w obecnej wersji o Radzie Uczelni decyduje Senat Uczelni. A więc sami sobie wybierzemy, kogo chcemy mieć w Radzie Uczelni i myślę, że zrobimy to z korzyścią dla uczelni. Także ja się tego nie obawiam.
Ale to nie usuwa pewnej patologii, na którą wskazywali w diagnozach oceniających szkolnictwo polskie eksperci, że władze uczelni to z reguły zakładnicy swojego środowiska. No bo nikt nie wycina, nie zwalnia, nie reformuje swoich elektorów.
No więc ten kontrowersyjny zapis właśnie w tej Radzie Uczelni, że 50% Rady mają stanowić osoby z zewnątrz.
Ponad
50%. Mm-hmm. I przewodniczący Rady też ma być z zewnątrz. Więc to jest takie powiedzmy gwarant, że ta Rada po ukonstytuowaniu będzie jednak w dużym stopniu niezależna i że będzie... To jest pytanie, jak taką Radę, jak kandydatów do takiej Rady
znaleźć. Ale ona będzie wskazywała tylko kandydatów.
Ona będzie wskazywała kandydatów, ona będzie nadzorowała pracę uczelni, będzie oceniała nowy statut, bo tak naprawdę to my ten nowy statut będziemy musieli stworzyć od nowa, wszystkie uczelnie.
Ale ważny jest też aspekt taki, że Rada Uczelni będzie też opracowywać strategię i uczelnia musi otworzyć się bardziej na środowisko. To podkreślano właśnie w Krakowie i premier Gowin bardzo podkreślał, że uczelnia nie jest sama sobie, my się nie możemy zamykać, my jesteśmy dla społeczeństwa i my musimy tłumaczyć się, czy wyjaśniać nasze postępowania, bo jesteśmy opłacani ze środków publicznych. Ale co mnie bardzo niepokoi, jeśli chodzi o Radę Uczelnianą, to fakt, że ona będzie taka droga, ponieważ każdy członek Rady Uczelni będzie pobierał wynagrodzenie w wysokości 3 pensji minimalnych. Jak policzyłam, to są koszty około 700 tysięcy.
Za dobrego specjalistę trzeba zapłacić.
No tak, ale zwróćmy uwagę, że z jednej strony mówimy o tym, boimy się o finanse. Tutaj podnosimy kwestię finansowania uczelni, a z drugiej strony będziemy mieć dodatkowe
koszty. Ja bym się tutaj odwołał do historii. W okresie międzywojennym osoba, która pracowała w kasie Stefczyka, to jest taki swego rodzaju bank, nie brała pieniędzy. Osoby, które były w różnorodnych radach nadzorczych firm państwowych, również nie brały pieniędzy. Dostawały jedynie diety związane z wyjazdem, jeśli ta działalność tego wymagała. I jeden z pułkowników przyszedł do pana marszałka Piłsudskiego i narzekał, że nie ma żadnych pieniędzy. Pan marszałek powiedział, ale pan nie musi. I to samo można by powiedzieć do tych wszystkich, którzy skupią się w różnorodnych radach uczelni. Można by do takiego mechanizmu się odwołać, ale już abstrahując od tego, to z wyborem rektora nie do końca jest, że ta rada uczelniana będzie wybierała owego rektora, bo będzie on musiał być potem zatwierdzony
przez kolegium rektorów.
Środowisko. Czyli nadal utrzymujemy tę zależność pomiędzy środowiskiem.
Nie tak, jeszcze rada proponuje... co najmniej dwóch kandydatów, a wybiera
kolegium elektorskie.
De facto środowisko.
Ja bym powiedział jeszcze na temat, chciałem dołączyć nieco na temat rady. Otóż problem jest jak zwykle tkwi w szczegółach. To znaczy szczegół taki, jacy ludzie będą tam zasiadać. Otóż w różnych krajach europejskich takie rady funkcjonują i one z natury rzeczy dobrze działają. Czy u nas będą dobrze działały, zależy od tego, kto tam się będzie znajdował. I teraz...
Jeśli weźmiemy pod uwagę uczelnie amerykańskie, gdzie są z reguły rady powiernicze, które dbają o finanse, ściągają odpowiednich naukowców i tak dalej, no to w tamtej rzeczywistości to całkiem dobrze funkcjonuje.
Często to są to bogaci sponsorzy, więc już ogłaszam konkurs. Miejsce kosztuje 100 milionów.
Jeśli chodzi o Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Dobrze, my damy więcej.
Nie sobie żartujemy, ale tak to działa właśnie w niektórych krajach. I oczywiście, gdybyśmy w Polsce mieli takich mecenasów i takie osoby, które właśnie nie muszą pobierać tej diety czy tego wynagrodzenia, to byłoby idealnie. Jeszcze do tego, żeby miały wizję i widziały, w jakim kierunku...
Odpowiedzialność.
To będzie bardzo trudny element, żeby znaleźć takie osoby, żeby to nie byli tylko figuranci, żeby naprawdę dodawali wartość dodaną.
A teraz ta zależność jeszcze jednak od kolegium elektorskiego. To oznacza, że rektor nadal będzie jednak zakładnikiem własnego środowiska.
Tak, to jest kompromis, który pan premier Gowin zaproponował po wielu konsultacjach. W pierwszych wersjach miała ta rada rzeczywiście powoływać. Potem miał Senat zatwierdzać. Ostatecznie ten projekt został rozmiękczony, mówiąc kolokwialnie, do tego, że wracamy. Moim zdaniem rzeczywiście to niewiele zmieni.
No ale jest to jednak autonomia uczelni. Sama się rządzi. Sama wybiera swoich.
No ale skoro oceniamy, że do tej pory to samorządzenie nie do końca było efektywne, no to trzeba zmieniać.
No niekoniecznie. Może nie w tym aspekcie, że było nieefektywne, dlatego że było kontrolowane silnie przez zewnętrzne elementy, ministerstwo i wszelkie inne zasady opisane w
Ale czy nie uważacie państwo, że nadal ta kontrola działalności uczelni będzie poprzez ewaluację?
Dokładnie.
Co 4 lata będziemy ewaluowani, będziemy oceniani. Tutaj się obawiam pewnej sprawy. Jeżeli, załóżmy, stanie się coś złego i nagle uczelnia, czy dana jednostka, czy w danej dyscyplinie traci kategorię B+, przechodzi na kategorię B. Co robimy ze studentami, wtedy doktorantami? Tracimy uprawnienia do kształcenia? Co robimy? Tutaj nie jest to stało
odpisane. Zawieracie swego rodzaju umowę cywilną z kandydatami na naukowców. No i raptem okazuje się, że płotek się przewrócił i co wtedy?
No właśnie. I to nie zostało w ustawie precyzowane. Liczymy na to, że w rozporządzeniach już będą ściślejsze zapisy. Tutaj to jest ta główna obawa.
A za chwilę już będziemy zmierzali do puenty i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy modlić się, aby reforma Gowina weszła w życie, czy też nie. Pora na podsumowanie. No właśnie. Modlić się, aby reforma Gowina weszła w życie, czy też nie, zrobić wszystko, żeby ją zablokować.
No oczywiście, bardzo potrzebujemy reformy i ona być może jeszcze będzie ewoluowała, bo oczywiście to jest na razie propozycja i nie wiemy, co się
właśnie, bo dzisiaj sygnalizujemy pewne problemy, jest to wstęp do rozmowy i podejrzewam, że całe środowisko akademickie teraz będzie debatować.
Dokładnie, ale ta debata już trwa. Chcę powiedzieć, że to, co się udało premierowi Gowinowi, takie zmobilizowanie środowiska akademickiego, tych spotkań
tak
co miesiąc
postraszy?
Było po kilka tysięcy uczestników, na głównym kongresie ponad 3000 osób, więc naprawdę to jest coś niesamowitego. Nawet gdyby się, nie daj Boże, nie udało tej ustawy uchwalić, to już sama dyskusja dotycząca tej ustawy to jest też olbrzymia wartość dodana. Absolutnie. My chcemy wiedzieć, w którym kierunku idziemy.
Czyli sądzi pan, panie rektorze, że świadomość zmian jest w środowisku duża.
Tak. To jest naprawdę,
potrzebnych zmian.
To jest naprawdę, naprawdę potrzebna reforma. Oczywiście możemy się spierać, jeżeli chodzi o szczegóły. Tak? Nigdy nie znajdziemy takiego kompromisu, który wszystkich zadowoli, ale potrzeba zmian jest absolutnie konieczna.
Zgadzam się z panem rektorem całkowicie, ale też chciałem podkreślić, że za tą reformą, żeby ona miała skutek, tak efekt, muszą iść pieniądze. Finansowanie musi być zdecydowanie większe. No, są
jeśli
pewno...
chce pani rozwijać firmę, to bez pieniędzy nie da się jej rozwinąć. Czyli trzeba zainwestować, trzeba znaleźć.
Widzimy te pozytywne aspekty, o których tutaj wspomniał pan rektor Krętowski, ale też obawiamy się, czy małe uczelnie, tak jak tutaj nasze na Podlasiu, nie zostaną zmarginalizowane. Mamy nadzieję, że nie. Ale to też zależy od społeczności akademickiej, od tej wspólnoty akademickiej, którą tak podkreśla w ustawie. Wiele jest po stronie wspólnoty akademickiej.
Wydaje się, że dobrze zostały zidentyfikowane nasze problemy. Podano rozwiązania. Te rozwiązania będą musiały być jeszcze obudowane poprzez szereg aktów prawnych i dopiero a tak naprawdę ludzie ludziom
zgotują.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak się zachowają wszyscy, którzy biorą w tym udział.
No ale czy ta inwestycja w naukę powiedzie się? No bo założenie jest słuszne. Musimy zmienić naszą gospodarkę z instytucji, która odtwarza, w instytucję, która tworzy. Ale bez odpowiednich nakładów, bez zwiększenia tych nakładów, to będzie tylko i wyłącznie mieszanie w tym, co mamy.
Dokładnie, ale też musimy zrozumieć, że finanse to jest jedna sprawa. Zmiana struktury, w ogóle struktury uczelni. Zwróćcie państwo uwagę, że tak naprawdę nie będzie wydziałów.
No, to będzie decyzja Senatu, tak. Ale rzeczywiście taka możliwość jest.
Tak, natomiast co jest najistotniejsze, w czym ja upatruję największą szansę, to my musimy stworzyć statut naszej uczelni. Ustawa daje ogromne szanse na utworzenie dobrego statutu i teraz zależy, jak nad tym statutem będziemy pracować. I jak będziemy pracować nad ewaluacją?
No bo odnoszę też takie wrażenie, że te propozycje zmieniające funkcjonowanie uczelni wyższych związane są z tym, że mamy określoną pulę pieniędzy na tego rodzaju instytucje i na badania, tylko że tych instytucji w międzyczasie się zrobiło ponad 400. To nie ma takiego kraju na świecie, który byłby w stanie utrzymać tyle uczelni. Czyli trzeba niektóre odstrzelić po to, żeby były pieniądze dla tych najlepszych.
No najlepiej by było nie odstrzelać, bo w tych lokalnych społecznościach uczelnie też są potrzebne. Każda uczelnia ma swoją rolę. Uczelnie zawodowe też są potrzebne, też dają szansę na awans społeczny. Więc natomiast rzeczywiście nie chcielibyśmy, żeby efektem uboczym tego było, żeby te uczelnie straciły kosztem dużych uczelni, bo na razie rzeczywiście tak to wygląda. Ale wierzymy i wspieramy pana premiera Gowina w tym, żeby uzyskał większe finansowanie. finansowanie, bo ten miliard to jest sporo, ale w budżecie w uczelni to jest w sumie niewiele. To musi być co roku przynajmniej nie 2, 3, ale 5 miliardów.
To znaczy, ten miliard to oznacza, że 10 razy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, bo macie budżet 100
dokładnie,
razy 10,
dokładnie. To jest mniej więcej budżet Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc to nie są, powiedzmy sobie szczerze, takie pieniądze, na które oczekujemy. Tych pieniędzy musi być więcej i bardzo o to prosimy naszych rządzących, żeby tak się stało, bo dokładnie, jeżeli chcemy się rozwijać jako państwo, to bez nauki nie zrobimy tego kroku dalej.
Tak, ale zwróćcie państwo uwagę, że obserwujemy pewną taką ewolucję podejścia do uniwersytetów badawczych. Początkowo mówiono o tym, że muszą być, a w tej chwili mówi się o tym, że to jedynie 10 uniwersytetów wybranych na drodze konkursu inicjatywnych doskonałości za 5 lat, że też mamy, jeśli
no, ale taka uniwersytety... centralizacja badań też niczemu się nie służy, panie rektorze, no bo jest piramida, nie? Mamy podstawę. Jeśli podstawa będzie szeroka, to na szczycie możemy mieć efekty.
Więc
większe.
O to właśnie chodzi, żeby budować tą piramidę od dołu i zbudowanie podstaw w każdej uczelni, podstaw naukowych, pozwoli wszystkim znaczy osiągnąć wyższy poziom w Polsce generalnie.
A może rządzący mają te pieniądze, tylko na razie nie chcą oddawać środowisku akademickiemu, no bo diagnoza jest taka, że na razie to nie idzie dobrze. To znaczy nieefektywnie wydawane są pieniądze. Zreformujecie się, dostaniecie więcej.
My się nie zgadzamy z tym, że pieniądze są wydawane nieefektywnie. Mamy bardzo dobre badania, może nie we wszystkich dziedzinach, ale badania na wysokim poziomie.
Pod względem liczby rejestrowanych patentów to chyba Macedonia nas tylko, jeśli chodzi o dół tej tabeli, wyprzedza.
Realizujemy różne misje. Są badania, są uniwersytety nastawione na badania podstawowe. To realizowane jest na moim uniwersytecie. Mamy rzeczywiście na pewno mniej patentów niż Uniwersytet Medyczny czy Politechnika, ale razem pracujemy, mamy wspólne patenty. Jedni mają więcej prac, inni mają więcej patentów, więc na pewno te badania nie są, pieniądze nie są marnowane, a patent dla samego patentu nie ma znaczenia. Komercjalizacja patentu,
no,
to jest istotne. Dokładnie. To jest najważniejsze.
Czy uda się tę wajchę przestawić, żebyśmy szybciej i sprawniej jechali, jeśli chodzi o ten globalny świat naukowy, który przecież znakomicie przyspiesza, sądząc po tych wszystkich wynalazkach, które są wprowadzane w życie, po tej rewolucji technologicznej, którą spowodował internet, wymogi są olbrzymie, no a poza tym otwiera się ten rynek badawczo-naukowy i nasi młodzi ludzie mogą wyjechać za granicę bez żadnego problemu. I w związku z tym no, przed uczelniami no jest to zadanie, żeby się jednak zreformować, żeby ci młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać.
Dokładnie, nie mamy wyboru. My musimy podjąć to wyzwanie i obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby nam się udało. Tak? Chcemy najlepszych, najzdolniejszych studentów mieć w swoich uczelniach. Nie chcemy, żeby wyjeżdżali. Chcemy, żebyśmy mieli narzędzia do tego. Mamy świetną infrastrukturę, naprawdę. Nasze laboratoria są najlepsze na świecie i to mówię o każdej z naszych uczelni. Potrzebujemy więcej pieniędzy na rozwój tych laboratoriów, na badania.
Na ściąganie naukowców.
Na ściąganie naukowców,
dokładnie. No, umiędzynarodowienie, dokładnie. To też jest bardzo ważny aspekt podnoszony w tej ustawie, umiędzynarodowienie. Bycie bardziej otwartym na naukowców ze świata. No oczywiście musimy im coś oferować. Wiele programów jest oferowanych.
To jak państwo sądzą, kiedy laureat Nagrody Nobla będzie mieszkał w Białymstoku?
Mamy
to
nadzieję, że nie
na koniec.
No to chyba jeszcze nie szybko. Jak powiedziałem, piramida istnieje i ta piramida dopiero jest budowana u nas, w Polsce.
Czyli sceptycznie.
A ja jestem optymistą, bo oczywiście to wszystko zależy od pieniędzy. Mówiąc w sposób taki żartobliwy, jak Chińczycy podskoczyli w rankingach szanghajskich, bo to zrobili Chińczycy, żeby pokazać, zatrudnili laureatów Nagrody Nobla. Jeżeli znajdą się pieniądze, to zatrudnimy laureata Nagrody Nobla, nawet mu wybudujemy piękny dworek czy dom i będziemy mieli laureata Nagrody Nobla.
To czekamy na sponsora.
Na sponsora. Zapraszam wszystkich sponsorów.
Ale też otwieramy się nie tylko na noblistów, otwieramy się też na może mniej, nie tak znane osoby, ale znaczące naukowo.
Jeśli chodzi o świat naukowy. Dziękuję bardzo. W studiu gościliśmy dzisiaj prorektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor Izabelę Święcicką, rektora Uniwersytetu Medycznego profesora Adama Krętowskiego i prorektora Politechniki Białostockiej profesora Andrzeja Sikorskiego. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.